Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Drodzy słuchacze, w ten sobotni wieczór, w radosnej atmosferze oczekiwania Dnia Pańskiego, Dnia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Była już część telewizyjna, w tej chwili część radiowa. Myślę, że już wielu z Państwa jest w tej chwili w swoich domach, a może w samochodach. Można włączyć się w tę naszą rozmowę Polaków. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat turystyka w Kościele i w demokracji. Chcemy uczynić taką pogłębioną refleksję na ten temat w okresie, kiedy wielu z nas wypoczywa. Chcemy też może w pewnym sensie uczynić rachunek sumienia, czy po Bożemu wypoczywamy, czy to, co robimy, to jest prawdziwa turystyka, która służy przede wszystkim temu integralnemu rozwojowi każdego człowieka. Naszym gościem jest już bardzo znany ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie witamy, księże profesorze.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam.
Drodzy słuchacze, księże profesorze, myślę bez jakichś dłuższych wstępów, ja bym poprosił może księdza profesora, dla tych, którzy szczególnie nie uczestniczyli w tej części telewizyjnej, aby może tak w skrócie przypomnieć, jak rozwinął ksiądz profesor ten temat, czy wspólnie rozwinęliśmy z udziałem oczywiście też widzów i słuchaczy Radia Maryja. Oczywiście należałoby rozpocząć w ogóle od tego pojęcia, żeby ustalić pojęcie, co to jest ta turystyka, jakie są jej zasady, czy ona jest zawsze pozytywna, czy może są jakieś zagrożenia. Też dobrze wiemy jako słuchacze, że dla nas turystyka często to przede wszystkim pielgrzymowanie, a więc mamy na myśli turystykę religijną. Wielu z nas po prostu nie może wyjeżdżać na urlopy nad morze, gdzieś za granicę, ale wielu z nas wiemy, że Polacy z tego słyną. Polacy kochają jeździć do miejsc świętych i pomimo, że jesteśmy może niezbyt bogaci, ale zawsze zaoszczędzimy ten grosik, by pojechać w te miejsca, które są drogie, bardzo drogie naszemu sercu, z racji naszej wiary. Oddaję głos, potem będziemy na pewno się uzupełniać. Będziemy też korzystać z obecności księdza profesora tutaj pośród nas, a słuchacze na pewno wykorzystają, a może też się podzielą swoimi odkryciami, szczególnie swoimi doświadczeniami. Co to znaczy być turystą? Co to znaczy być pielgrzymem? I chcemy sobie pomóc jeszcze piękniej przeżywać ten czas wolny.
Bardzo dziękuję. To jest temat, który można powiedzieć jest przedłużeniem audycji poprzedniej w ubiegłym miesiącu, kiedy mówiliśmy o odpoczynku. Oczywiście odpoczynek to dla chrześcijanina to jest również świętowanie, bo najczęściej kojarzymy odpoczynek z niedzielą. To jest czas wolny, czas takiego spokoju, czas przeżywania radości, czas odpoczynku, ale takiego czynnego, aktywnego, kiedy mamy możliwość skorzystania z różnych ofert takiego właśnie odpoczynku, jak chociażby, tu wspomniał ojciec o tym, wyjazd taki niedzielno, czy już sobotnio-niedzielny do sanktuarium, bo to może być to sanktuarium wcale niedaleko od nas. O niektórych nawet nie wiemy, że są takie sanktuaria blisko nas. Warto się z tym zapoznać, warto poszukać, odwiedzić to miejsce i odbyć już taką swoją zaplanowaną pielgrzymkę. Dzisiaj zaproponowaliśmy temat turystyki. To jest w cyklu tych programów Wartości w Kościele, w Demokracji. Przypominam, że chcemy pokazywać pewne zjawiska, fenomeny, pewne wartości, coś, co wymagałoby jakiegoś objaśnienia, komentarza, a należy do takich ważnych spraw życia człowieka, jego życia indywidualnego i życia społecznego. I turystyka ma właśnie te dwa wymiary. Ten wymiar indywidualny i wymiar społeczny. Wymiar indywidualny. Dlaczego? Bo turystyka to przede wszystkim podmiotowo potraktowany turysta, czyli człowiek, który decyduje się na zmianę miejsca pobytu, opuszcza swoje miejsce zamieszkania, gdzie na co dzień przebywa, zmienia środowisko i rytm życia i udaje się do jakiegoś miejsca, w którym chciałby spędzić trochę tego zaplanowanego wolnego czasu. Oczywiście do podjęcia takiego wysiłku, bo jest to jakiś wysiłek, właśnie opuszczenie domu, wyjazd czy odbycie pieszej wędrówki do jakiegoś wybranego miejsca, ma przede wszystkim taki motyw przeżyciowo-poznawczy. Czyli turysta to jest człowiek, który po to zmienia to miejsce pobytu, środowisko i zmienia ten rytm dnia codziennego, żeby przeżyć coś nowego poznać. I z nadzieją, że to, co przeżyje, to, co pozna, czego doświadczy, będzie wpływać na jego życie, na to codzienne życie. Więc tu nie chodzi tylko o to, żeby nabrać sił, odpocząć, ale turystyka to jest właśnie również przede wszystkim poznawanie. Poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych miejsc, nowych tradycji, nowej kultury, odkrywanie piękna natury. Czyli tutaj turysta ma ogromne możliwości korzystania z tego, co tak ogólnie możemy określić jakimś nowum, które chce poznać. Czyli to byłoby takie określenie bardzo ogólne turystyki jako takiego sposobu poznawania tutaj natury i kultury. Wspominaliśmy, że istnieje również turystyka religijna. Tu jest też oczywiście na pierwszym miejscu ten motyw poznawczy. Ta turystyka religijna to jest takie trochę zapożyczenie z Zachodu, bo tamto zjawisko pojawiło się i tamta turystyka się rozwinęła. Otóż ludzie chcąc poznać właśnie różne religie, różne kultury, odwiedzali miejsca, w których na żywo mogli przeżyć, doświadczyć właśnie tego, co jest takim spotkaniem z sakrum. Ale najczęściej jest to odwiedzenie miejsca świętego albo swojej własnej religii, bo to jest główny powód turystyki religijnej, ale też tych innych religii. Kiedy chcemy jakoś na miejscu poprzez doświadczenie zdobyć nową wiedzę. I mamy też taką turystykę pielgrzymkową, gdzie motyw jest czysto religijny, gdzie jest to jakaś forma praktyki religijnej, gdzie głównym motywem jest przeżycie duchowe i właściwie z potrzeby ducha człowiek odbywa drogę ze swojego miejsca stałego pobytu, chce znaleźć się w miejscu, gdzie jakaś szczególna obecność Boga poprzez wybranie tego miejsca na spotkanie z człowiekiem. I tutaj ludzie udają się do różnych klasztorów, opactw, sanktuariów, aby spotkać się z Bogiem. przeżyć to spotkanie z Bogiem, ożywić swoją wiarę i, jeśli to możliwe, doświadczyć też takiego wewnętrznego nawrócenia. Mówiliśmy też o tym, że turystyka niesie ze sobą pewne zagrożenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie zagrożenia najbardziej dokuczliwe, to wywodzące się z takich obszarów etyki. Wspominaliśmy, że niestety niektórzy udają się w podróż jako turyści do krajów, gdzie uprawiana jest tak zwana turystyka erotyczna czy seksualna. Korzystają właśnie z tego, żeby tam na miejscu, gdzie ludzie najczęściej z ogromnej biedy, bo to nie jest nigdy wolny wybór, świadczą również takie usługi. To jest uwłaczające godności człowieka, godności przede wszystkim kobiety, nie mówiąc już o wszystkich płynących stąd innych zagrożeniach. Mówiliśmy o tym, że rozwinął się przemysł turystyczny i to z akcentem na przemysł. Jak to wygląda? Otóż bardzo często tworzy się takie nowoczesne ośrodki wakacyjne, zamknięte, z ogrodzonym czy strzeżonym terenem, pozbawione realnego kontaktu z kulturą kraju, do którego przyjeżdżają turyści. I powiedzmy, ktoś pojechał do Hiszpanii, do Grecji i on w ogóle się nie zetknął z krajem, nie widział go, nie spotkał się z ludźmi. Tylko w tym ośrodku, na swojej plaży spędzał czas i po tym dwutygodniowym wypoczynku wraca. No, równie dobrze mógłby w każdym innym miejscu być, bo te ośrodki są bardzo do siebie podobne o różnym tam poziomie komfortu, ale tam się zapewnia różne rozrywki. Między innymi też pokazuje się taką powierzchowną egzotykę kraju w postaci przygotowywanych takich różnych przedstawień, czyli to bogactwo narodowe traktowane jest jako towar przygotowany specjalnie dla turystów, żeby oni to zobaczyli i wyjechali w przekonaniu, że poznali również kraj. Nie tylko odpoczęli, ale zetknęli się również z kulturą kraju, zobaczyli, jak ci ludzie wierzą, jak pracują, jak odpoczywają, bo mieli to przedstawione w jakiejś tam formie takiego czy innego spektaklu. Bardzo często to jest taka forma też konsumpcjonizmu, bo wtedy te dobra kultury, prawdziwe dobra kultury stają się dobrami konsumpcyjnymi. Nawet często obrzędy religijne, ludowe święta ulegają takiemu bardzo wielkiemu spłyceniu, bo robi się wszystko po to, żeby przyciągnąć jak najwięcej turystów i zaproponować im właśnie taką formę odpoczynku, w formie, tak jak tutaj to już powiedziałem, konkretnego towaru, za który turysta zapłaci. Natomiast bezsprzecznie musimy powiedzieć, że turystyka to jest coś, co sprawia, że człowiek ma możliwość poznania. To jest chyba najbardziej taki wyrazisty motyw, cel i później owoc turystyki. Bo człowiek najpierw poznaje przez te wyjazdy naturę. Poznaje wspaniałe miejsca, styka się ze stworzeniem, można powiedzieć. I to takim stworzeniem, w którym człowiek odnajduje obecność Twórcy. Człowiek się wtedy czuje jako kapłan tego stworzenia, czyli tutaj dotknęliśmy takiego ważnego problemu, że każdy z nas może być również takim kapłanem stworzenia, czyli czyli ma w sobie to kapłaństwo egzystencjalne, czyli ma tę świadomość, o tym pisał papież Franciszek w ostatniej swojej encyklice poświęconej stworzeniu, że człowiek to otrzymał te dobra, żeby nad nimi panował, ale umiał również zatroszczyć się o naturę, bo to nie jest jego tylko własność, ale ma ona służyć kolejnym pokoleniom. A drugi element poznawczy to poznanie kultury, w tym różnowymiarowym znaczeniu, bo to jest i kultura społeczna, i kultura religijna, i kultura artystyczna, i kultura architektoniczna, czyli w różnej postaci. Tam, gdzie człowiek jedzie, może poznać to, co człowiek wytworzył, to, co przez swój geniusz myślenia, geniusz wiedzy, geniusz artyzmu, talentu stworzył tylko na miejscu można to podziwiać, dotknąć, jeśli to jest tylko możliwe, czy w ogóle zadziwić się i starać się też pobudzić w sobie te takie wrażliwości na piękno tego, co człowiek jest w stanie stworzyć. Mówiliśmy też o tym, że dla uregulowania właśnie spraw turystyki Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki przyjęło taki globalny kodeks etyki w turystyce. I to jest dokument, który właściwie respektowany jest przez wszystkie kraje. I tam określa się, w jaki sposób regulować turystykę, żeby uszanować to, co w naturze jest najpiękniejszego, ochronić to, oczywiście pokazując wszystko to, co możliwe turystom, a z drugiej strony uszanować też tych, którzy przyjmują turystów, bo my tam jedziemy do nich jako goście, czyli musimy szanować prawa gospodarza i starać się w taki sposób przebywać w tym miejscu atrakcji turystycznych, żeby nie zakłócać tego, co jest życiem tych ludzi, życiem codziennym. Ten akcent na etykę pokazuje, że tutaj najwięcej to jest tych ograniczeń związanych z tym ludzkim pojmowaniem turystyki, czyli tu łatwo o jakieś przekroczenie prawa, łatwo o podeptanie jakichś też praw ludzkich, dlatego ten dokument reguluje zarówno zjawiska związane z handlem, bezpieczeństwem, problemami humanitarnymi. To można się z tym dokumentem zapoznać, jest w internecie, na różnych stronach, również z różnym komentarzem. Mówiliśmy też o pielgrzymce. I tutaj stwierdziliśmy, że jeśli życie nazywamy pielgrzymką, to pielgrzymka jest takim życiem w pigułce. Czyli jeśli naprawdę chcemy doświadczyć na czegoś takiego niezwykłego, odkryć coś, poznać siebie lepiej, poznać innych ludzi lepiej, jakoś odkryć tę swoją relację z Bogiem, czyli to powiązanie pobożnościowe z Bogiem, to pielgrzymka jest tutaj najprostszym, najlepszym sposobem. Bardzo często jest tak, że nasz szlak pielgrzymkowy w różny sposób przeżywany wyruszają turyści, a wracają pielgrzymi, czyli ludzie, którzy przeżyli prawdziwe spotkanie z Bogiem, które zmienia ich życie, zmienia ich patrzenie na świat. W chrześcijaństwie pielgrzymka zawsze była praktyką religijną i to praktyką, która umotywowana była potrzebami duchowymi człowieka. I tutaj takim obrazem dla chrześcijanina pielgrzymka jest w ścisłym powiązaniu z wizją samego Kościoła, bo Kościół ten pielgrzymujący, czyli my, którzy żyjący w tej rzeczywistości ziemskiej, tworzymy Kościół z tymi, którzy już odeszli do Pana i z tymi, którzy poprzez swoje święte, heroiczne życie zasłużyli na przebywanie z Bogiem w szczęśliwej wieczności, ale są też ci, którzy cierpią w czyśćcu, kiedy muszą ten czas oczyszczenia przeżyć. To też jest jakaś forma takiej drogi do Boga, czyli to też jest swoista taka jeszcze forma pielgrzymki. I kiedy patrzymy w ten sposób, to widzimy dopiero piękno Kościoła, piękno tej wspólnoty, która jest w całości dopiero pełna. I mówiliśmy sobie również, że pielgrzymka to tak jak przeżywanie jakiejś formy rekolekcji, podczas których nauki głosi sam Jezus Chrystus. I to jest rzeczywiście, myślę, że takie bardzo bliskie temu, co ci, którzy naprawdę przeżywają pielgrzymki, to co odczuwają. Oni naprawdę mają świadomość, że uczestniczą w czymś niezwykłym. To naprawdę Jezus jest wśród nich blisko, jest obecny właśnie jako ten, który ich prowadzi, który im objaśnia pisma, który pociesza ich, który pomaga, który czuwa nad nimi. To naprawdę jest ogromne przeżycie. I wreszcie mówiliśmy o tym, że pielgrzymka dla Kościoła to nie jest jakaś szansa, bo Kościół rzeczywiście jest Kościołem, który pielgrzymuje nieustannie, ale to jest pielgrzymka, każda forma pielgrzymki jest szansą, jaką Kościół daje ludziom tego naszego czasu. Więc jeśli chcemy doświadczyć, odnowić swoje bycie w Kościele, to myślę, że najlepszym sposobem jest właśnie pielgrzymka, jest odbycie pielgrzymki. I to, jeśli kogoś na to stać i ma siły, to właśnie taką prawdziwą drogę do Boga na pieszo, kiedy doświadczamy wszystkich trudów pielgrzymowania, ale jednocześnie odczuwamy wspólnotę z tymi, którzy razem z nami pielgrzymują. To tak w takim zarysie i skrótowo to, o czym mówiliśmy w tej audycji telewizyjno-radiowej.
Księże profesorze, jeżeli mogę się też włączyć, mam przed sobą encyklikę Benedykta XVI Caritas in Veritate. Tam w 60. chyba pierwszym punkcie znajdujemy ten temat właśnie pielgrzymek. Pewne zdania myślę, że ogromnie ważne i mogą też pomóc w naszej też refleksji, w pogłębieniu tej refleksji. Mianowicie mówi o tak zwanej turystyce międzynarodowej, która może stanowić istotny czynnik rozwoju ekonomicznego i wzrostu kulturowego, ale może przemienić się także w okazję do wyzysku i degradacji moralnej. Tu ksiądz profesor wspomniał właśnie o turystyce jako o wielkim przemyśle. W części tej telewizyjnej też ksiądz profesor to podkreślił. Trudno sobie wyobrazić na przykład Grecję, jej finanse bez turystów, prawda? I co mówi Ojciec Święty, żyjący emeryt, Benedykt XVI, w encyklice, kiedy jako papież ją wydawał, że obecna sytuacja stwarza szczególne możliwości, by aspekty ekonomiczne rozwoju, czyli przepływ pieniądza i powstawanie lokalnie ważnych przedsięwzięć biznesowych, łączyły się z aspektami kulturowymi, a nade wszystko z aspektem wychowawczym. Ma to miejsce w wielu przypadkach, jednak bardzo często turystyka międzynarodowa jest wydarzeniem antywychowawczym, zarówno dla turysty, jak i dla miejscowej ludności. Ta ostatnia staje często wobec zachowań niemoralnych, a nawet perwersyjnych, jak w przypadku tzw. turystyki seksualnej, dla której poświęca się wiele istnień ludzkich, nawet w młodym wieku. Przykro stwierdzić, że odbywa się to często z poparciem lokalnych władz, przy milczeniu władz krajów pochodzenia turystów i przy współudziale wielu organizatorów tej branży. Nawet jeżeli się nie dochodzi aż do takich wynaturzeń, turystyka międzynarodowa jest przeżywana często w sposób konsumistyczny i hedonistyczny, jako ucieczka organizowana w sposób typowy dla krajów pochodzenia, a więc niesprzyjająca prawdziwemu spotkaniu osób i kultur. Trzeba więc myśleć o odmiennym modelu turystyki, zdolnym promować prawdziwe poznanie wzajemne, nie pomniejszając przestrzeni dla odpoczynku i zdrowej rozrywki. Tego rodzaju turystyka rozwija się również dzięki ścisłemu powiązaniu z doświadczeniami współpracy międzynarodowej i przedsiębiorczości w dziedzinie rozwoju. Prawda?
No bardzo, bardzo no, trafne uwagi, myśli. Ja sądzę, że papież tutaj tak naprawdę jako wizjoner streścił wszystkie problemy związane z turystyką. Jeśli kładziemy akcent na przemysł turystyczny, bo mówimy też często o gospodarce turystycznej, ale przemysł bardziej przyjął się jako ten termin powszechnie uznawany i kładziemy akcent właśnie na przemysł, to okazuje się, że jak w każdej formie jakiejś działalności gospodarczej bardzo łatwo o wynaturzenia, bardzo łatwo o stworzenie takiego mafijnego charakteru i prawa, i działalności, znaczy bezprawia raczej, no bo trudno mówić, mając na uwadze mafijność, o prawie, o właśnie takim bezprawiu. Mamy świadomość, że jeśli celem jest tylko zarabianie pieniędzy, to rzeczywiście tracimy istotę tego, co jest w wyjazdach turystycznych, czyli ten aspekt poznawczo-przeżyciowy. Poznanie jest naprawdę czymś kluczowym, żeby zrozumieć, czym turystyka jest i czym powinna być. I myśmy trochę przy tej audycji telewizyjno-radiowej o tym wspominali, że na przykład bardzo dużą rolę mogą odegrać sami ci, którzy prowadzą taki biznes turystyczny. Jeśli podaliśmy taki przykład właśnie, jeśli prowadzi pensjonat czy ośrodek wczasowy i chciałby zaprosić do tego ośrodka osoby, które są mniej zamożne, czy nawet udostępnić chociażby jeden pokój na tydzień dla rodziny czy dla dzieci, które nigdy nie mogłyby wyjechać z racji czysto ekonomicznych, bo ich na to nie stać. Gdyby oni połączyli swoje wysiłki i skoordynowali taką akcję, to myślę, że tysiące dzieci, tysiące rodzin mogłyby przyjechać do takiej miejscowości i skorzystać z tej formy odpoczynku. Więc tu dużą rolę odgrywają ci, którzy działają na samym dole. Oczywiście, tak jak papież zaznaczył nieraz, to w interesie państwa leży, żeby ukrywać i pozwalać, żeby to bezprawie mafijne działało również w tej formie tego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w krajach bardzo ubogich, gdzie państwo czerpie ogromne zyski przy niewielkich nakładach, prawda? Bo tym towarem są ludzie, prawda? Za których no, nie trzeba płacić, tylko pobierać opłaty. No, to jest właśnie ogromne wynaturzenie, to jest ogromny wyzysk współczesny, to jest tragizm, z którym no, te kraje ubogie często bardzo, bardzo małym stopniu uprzemysłowione bardzo słabą gospodarką, no tam no, najłatwiej o takie bezprawie. Właśnie również w tej formie turystyki. No ale postawmy się też na miejscu takiego turysty, który no, powinien mieć świadomość, że uczestniczysz w czymś złym, prawda? Że no, płaci pieniądze za coś, co jest bezprawiem, co jest wyzyskiem człowieka przez człowieka, prawda? I on jeszcze za to płaci. No to jest tragiczne.
Księże profesorze, myślę, że też gwoli też pewnej prowokacji naszych też i słuchaczy. Myślę, kiedy mowa jest o turystyce, to co i w części telewizyjnej wybrzmiało w sposób szczególny, ksiądz profesor podkreślał, jakby turystyka, która rodzi się z tego pragnienia poznania, więc człowiek ma naturalną potrzebę nie tylko doznań jakichś emocjonalnych, ale poznawać świat, bo odkrywamy, że tyle rzeczy jeszcze nie wiemy, tyle rzeczy nie znamy, a jest tyle spraw do poznania, tylu ludzi wspaniałych do spotkania, którzy mogą nas ubogacić, właśnie różne kultury, ale nie, też chciałbym, byśmy dzisiaj może zatrzymali się, dlaczego też warto właśnie turystykę niejak uprawiać we własnej ojczyźnie, że to jest też w interesie i dobra wspólnego naszej ojczyzny. My czasami, nie znając, naprawdę jesteśmy ignorantami, jeśli chodzi o własną ojczyznę, o nasze całe dziedzictwo kulturowo-religijne, piękne. Też już nie mówię o pięknie przyrody, ale zanim pomyślimy i zatęsknimy za turystyką zagraniczną, czy nie warto pomyśleć i też w imię patriotyzmu, prawda? I też pewnej, też nawet z racji wychowawczych, nie? Zabieram, rodzice zabierają swoje dzieci. Wiem, ja spotkałem takich rodziców, że właśnie wykorzystują moment wakacji, żeby dzieciom pokazać Polskę i wybierają te miejsca, które z racji historii naszej ojczyzny są szalenie ważne. I to jest piękne dla tej rodziny, że oni właściwie stają się na czas wakacji wspaniałymi nauczycielami dla swoich dzieci, ale ta historia też naszej ojczyzny w nich jakby na nowo zaczęła żyć. Czy, panie księże profesorze, przepraszam, czy to nie jest też aspekt ogromnie ważny, który powinniśmy poruszać, kiedy rozmawiamy na temat turystyka w kościele demokracji?
Oczywiście. W całości się zgadzam tutaj z tym, co ojciec powiedział, bo wydaje mi się, że pomału do naszych tutaj rodaków dociera ta prawda, że los nasz jest w naszych rękach, że jednak jeśli chcemy nasz kraj rozwijać, to nie jest jakaś forma nacjonalizmu, kiedy my mówimy, że w pierwszej kolejności, jeśli mamy do wyboru dwa produkty, a jeden jest produkowany w Polsce, powinniśmy kupić ten, który jest towarem wyprodukowanym tutaj w naszym kraju, bo to jest właśnie wspieranie tych, którzy to wyprodukowali i możliwość dla nich dalszego rozwoju. A jeśli mamy dwa produkty i wybieramy ten drugi, no w jakiś sposób dotujemy tych, którzy to wyprodukowali za granicą. I podobnie jest z turystyką. Turystyka do pewnego stopnia jest też towarem i to bardzo cennym, bo jak wiemy, jeśli jest dobrze przemysł turystyczny rozwijany, a są takie w dokumentach i w tym dokumencie o etyce w turystyce i w dokumentach kościelnych na temat turystyki pielgrzymowania, to zawsze się podkreśla, że rozwój turystyki powinien być stabilny i odpowiedzialny. Czyli my nie możemy wymyślać takich jakichś akcji, które na jakiś moment rozwiną coś, a później to przestanie istnieć. Więc jeśli planujemy coś, to trzeba to planować na lata. Nie tak, że wybudujemy coś i później zamykamy. No tak się na przykład dzieje przy budowie stadionów na mistrzostwa czy Europy, czy świata i później się okazuje, że większość tych wybudowanych w niektórych krajach stadionów upada, czy trzeba je zburzyć, bo nie stać na tych wspólnot lokalnych na ich utrzymanie, prawda? Więc z turystyką jest tak samo. To musi być rozwój stabilny i odpowiedzialny, czyli To jest towar, z którym musimy sobie tak samo radzić. Natomiast ten aspekt wychowawczy, ja powiem, że jeśli na czymś może Kościół tutaj w Polsce skorzystać, to właśnie na tym, żeby pokazywać nie tylko swój kościół parafialny i tylko wybrane sanktuaria, bo wiemy, że no niektórzy mają swoje ulubione Jasna Góra, niektórzy do Lichenia, jeszcze inni mają takie swoje lokalne. Ale naprawdę tak, gdybyśmy się lepiej przyjrzeli temu, to każdy parafialny kościół jest w pewnym sensie miejscem, do którego warto pielgrzymować, nie? Zapoznać się chociażby ze wszystkimi kościołami parafialnymi w swojej okolicy, bo to jest rzeczywiście historia, to jest tradycja, to są ludzie, którzy w jakiś sposób to tworzyli i kultywują i przekazują sobie dalej. Więc rzeczywiście ci, którzy byli wiele razy za granicą, to często przyjeżdżają z takim postanowieniem, no tak, było fajnie, ale przez ten często przemysł turystyczny, o którym mówiliśmy, że on jest zamykany w jakiejś tam w ośrodku, pozbawiony realnego kontaktu z kulturą, z tym miejscem, do którego przyjechał, i on nie zna Grecji, bo był tylko w ośrodku, nie? Ten ośrodek to nie jest Grecja, to w każdym innym można tak samo czas spędzić. Natomiast wydaje mi się, że ja przynajmniej znam wielu takich, którzy wiele krajów zwiedzili i mówią, że teraz postanowili, aby lepiej poznać swoją ojczyznę, bo tu jest jeszcze tyle pięknych miejsc do odkrycia. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy, to te zwłaszcza społeczności lokalne, które mają jakieś atrakcje albo mają jakieś dobrze sprecyzowane plany rozwoju, to uwzględniają turystykę. Bo dzisiaj naprawdę ten podział na turystykę nadmorską i górską, on pomału się zaciera, bo jest tyle miejsc ciekawych, odkrywanych, przygotowywanych dla turystów, również w centrum kraju, że okazuje się dla wielu taką wielką atrakcją, że to jest miejsce, do którego warto się udać.
Powoli będziemy prosić naszych słuchaczy do tego, by dzwonili, ale zanim Państwo będziecie do nas dzwonić, też przerywnik muzyczny się należy, ale on jest też związany z dzisiejszym tematem.
Oh. na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnę mówić o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj szczególnie piękna i bogata w krajobrazu. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu. Dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski, ciągną latem i zimą, szukają odpoczynku, pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą, pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, w marszu, podejściu, spinaczce, w zjeździe narciarskim. Hej, Zasia wokół kręci. Jest też ten kraj gościnny, terenem wielkiej pracy duszpasterskiej, bo nie tylko siły ciała przychodzą tu krzepić, gdzie, ale też siły ducha. Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie umiłowała te strony i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia, ale także duchowego odpoczynku. Odpocząć, napisał kiedyś Norwid, to znaczy począć na nowo. Otóż duchowy odpoczynek człowieka, jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych, musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego nowego stworzenia, o którym mówi święty Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże, odczytywane i celebrowane wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez rozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z komunii z Chrystusem. Z komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego wiedzie także poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli diakonii. Obyście, moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa. Świadek w języku biblijnym znaczy martyr. Polecam was niepokalanej, tej, której cały świat oddawał stale, błogosławiony Maksymilian Maria Kolb. Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu w pobliżu króluje, czyli gazduje i matkuje w swoim sanktuarium ludźmierskim. I w tej głębi Tatr, na Rusinowej Polanie. Jakżeż tę głębię Tatr podziwiał i miłował sługa Boży, brat Albert, ze swej pustelni na Kalatówkach. I polecam was, Matce Chrystusowej, w tylu innych sanktuariach, rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów, Bieszczadów, w diecezji tarnowskiej, diecezji przemyskiej, na wschód, a także na zachód, w stronę Babiej Góry i Pilska, i dalej Karkonoszy, i na całej polskiej ziemi. Niechaj tego dziedzictwa Chrystusowej wiary i ładu moralnego szerze święty Stanisław, episkopus et martyr, patron Polaków, świadek Chrystusa od tylu stuleci na naszej ojczystej ziemi.
Księże profesorze, drodzy słuchacze, właśnie nasz Ojciec Święty z Wadowic. Wiemy, że był nie tylko wytrawnym turystą, ale także wielkim znawcą i animatorem turystyki. Wszystkie, można powiedzieć, jego rozważania o aktywnym wypoczynku na łonie natury, o wędrowaniu, możemy powiedzieć, są niewyczerpaną skarbnicą wiedzy i wielkim przesłaniem nie tylko dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, ale i też, to chciałbym podkreślić, dla teoretyków pedagogiki czasu wolnego, rekreacji, turystyki. Mówiliśmy w tej części telewizyjnej, przynajmniej ja się podzieliłem z rozmową, jaką niedawno przeprowadziłem z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, który z lat studiów w Lublinie mówił, że bardzo go dotknął, wzruszyła postawa jednego z profesorów z jednych uczelni, nie Kulu, w Lublinie, który przychodził na mszę świętą, a na tej uczelni, gdzie był odpowiedzialny, to od niego zależała zgoda, czy ktoś ze studentów mógł wyjechać za granicę. To pierwsze pytanie, jakie zadawał: jedziesz tam i czy wiesz, gdzie będziesz mógł pójść na mszę świętą? Jak ktoś nie wiedział, nie dostawał pozwolenia. Troszczył się o dobro duchowe tego studenta. I stąd pytanie, czy Polak, który wyjeżdża, wierzący, wyjeżdża gdzieś właśnie do krajów poza Polskę, czy pomyśli, a gdzie będę mógł chodzić na mszę świętą? Dzisiaj dzięki internetowi wszystko można sprawdzić, ale czy w ogóle takie myślenie mamy?
No to jest ciekawy problem i sądzę, że byłoby to też uzasadnione takie podjęcie badań naukowych nad tym. Być może jest to też wyzwanie dla jakiegoś przyszłego doktoranta z teologii pastoralnej, który by zechciał się taką sprawą zainteresować, bo sądzę, że ta świadomość pomału rodzi się u ludzi, którzy planują wypoczynek, sprawdzają rzeczywiście, jakie mają tam możliwości, nie tylko odpoczynku na miejscu, ale również odbywania właśnie różnego rodzaju wycieczek, bo to też coraz częściej jest jeden z warunków wyboru takiej, a nie innej opcji, że nie będzie siedział w miejscu, tylko będzie podróżował. Ja myślę, że to zresztą widać po polskich tych miejscowościach wypoczynkowych, że ludzie naprawdę szukają kościoła. No ja podałem przykład w tej audycji telewizyjno-radiowej Łeby, gdzie byłem, gdzie został wybudowany ogromny kościół świętego Jakuba. Naprawdę bardzo duży, w miejscowości, która poza sezonem ma, no powiedzmy, gdzieś parafia 3000 ludzi, i ten kościół nie jest aż taki duży potrzebny. Ale dla tych tłumów, które tam przychodzą w tej chwili i mają ten komfort, że świątynia jest bardzo ładna, pojemna, wspaniale rozwiązana, bo na planie krzyża greckiego, gdzie z każdego miejsca widać pięknie ołtarz, to kościół jest wypełniony na wszystkich mszach świętych, czyli to widać, że ci ludzie naprawdę, jeśli już przyjeżdżają, to chcą mieć dostęp również do posługi duszpasterskiej. Może rzeczywiście z tymi zagranicznymi wyjazdami nie jest tak prosto, bo często trafić do kościoła katolickiego, na przykład w Grecji, który jest krajem prawosławnym, a sporo tam wyjeżdża, czy Turcja, gdzie jest znowu kraj muzułmański też, czy Egipt, najbardziej powiedzmy do tej pory oblegane kierunki, czy Tunezja. To z pewnością nie tak łatwo jest trafić do kościoła katolickiego czy jakiejś misji katolickiej, gdzie jest msza. Ale sądzę, że ci najbardziej świadomi, jeśli wyjeżdżają, to na pewno będą szukać takich możliwości. A jeśli już nie ma takiego sposobu, to przynajmniej trzeba zwracać uwagę, że no, z racji czysto takich ludzkich, no, jeśli nie może być na mszy świętej, to niech ten dzień jednak uświęci w inny sposób, bo w tych skrajnych przypadkach to trzeba mieć tu możliwość no, takiego przeżywania duchowego pobytu w tym miejscu odpoczynku poprzez osobistą modlitwę czy powiedzmy jakieś wspólnotowe odprawienie jakiegoś tam nabożeństwa. No tu już od inicjatywy tych, którzy wyjeżdżają, bardzo dużo zależy.
Ale ta troska właśnie o ducha, prawda? To jest właściwie podstawa w tych słowach, które wysłuchaliśmy Jana Pawła II. Właśnie kiedy mówił o młodzieży, to o tym właśnie odpoczynku duchowym mówił i w tę młodzież on naprawdę, naprawdę wierzył. Tam też wspomniał o sanktuariach, które właśnie maryjnych. Może też to nie jest takie też przypadkowe, że w okresie letnim, wakacyjnym jeździmy do sanktuariów. Właśnie u nas chyba większość to sanktuaria maryjne. No właśnie, jeżeli wakacje, natura kojarzą się nam z pięknem, to któż może być bardziej wzorem piękna, jak właśnie nie Maryja, do której tak z radością pielgrzymujemy?
No, my mamy to szczęście, że rzeczywiście w naszym kraju trudno znaleźć skrawek ziemi, gdzie nie byłoby jakiegoś sanktuarium, czy to o takim zasięgu lokalnym, czy szerszym. Rzeczywiście to, co już tu mówiłem, wiele tych sanktuariów po prostu jest jeszcze nieodkrytych i to można zrobić poprzez właśnie taką zachętę. Dzisiaj no, ogromne możliwości stwarza też internet, kiedy taką ofertę właśnie odwiedzenia sanktuarium można umieścić i zachęcić przyszłych pielgrzymów do spotkania z Matką Bożą w tym właśnie konkretnym miejscu. A każde sanktuarium ma swój klimat. Rzeczywiście no, jest jedna Matka Boża, ale my ją nazywamy tu Częstochowska, tu Giedrzwałcka, tam Piekarska, czy no, jeszcze inne nazwy tutaj, czy Licheńska. Ale rzeczywiście w jednym miejscu jest to figura, w innym miejscu jest obraz, gdzieś może jeszcze jest jakaś płaskorzeźba, która ma, jest takim cudownym wizerunkiem, więc na pewno ten kult maryjny, no, jest to ważny element tego wakacyjnego odbywania wyjazdów również turystycznych, nie tylko pielgrzymkowych. Ale ja chciałbym tu jeszcze, bo widzę, ojciec tak rzeczywiście ten temat duchowości drąży i sądzę, że ma tutaj takie wyczucie, rzeczywiście nawet to powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch, prawda, nam mówi tak, że rzeczywiście jeśli chcemy zadbać o taki harmonijny rozwój, to powinniśmy o ciało zadbać i wtedy łatwiej również dostrzec te potrzeby duchowe, ale jest też odwrotnie. Właśnie ja myślę, że w turystyce, zwłaszcza to, co papież mówił o górach i o wysiłku. Ja od razu, jak słuchałem tego, tak sobie pomyślałem, że papież chce powiedzieć, bo zawsze młodzieży to mówił, że trzeba od siebie wymagać, prawda? To jest najważniejsze. I taki prawdziwy turysta, zwłaszcza ten w górach turysta, to jest człowiek, który no, podejmuje nieraz ogromny wysiłek. Naprawdę ogromny wysiłek. Ale przez to zaczyna cenić bardziej to, co zdobywa tym wysiłkiem. Zaczyna cenić bardziej i naturę, którą poznaje dzięki temu wysiłkowi, ale zaczyna cenić też bardziej te wysiłki duchowe swoje. I zaczyna rozumieć, że w życiu niczego się nie osiąga bez wysiłku, zwłaszcza w tej płaszczyźnie duchowej. I ja tutaj przypomnę, ja kiedyś tutaj mówiłem o tym, że w życiu duchowym obowiązują dwie proste zasady. Naprawdę proste, które uważam, że każdy chrześcijanin powinien ciągle sobie przypominać, a zwłaszcza turysta, który wyjeżdża na odpoczynek. Pierwsze to jest abstine, a drugie sustine. Abstine, to łacińskie słowo, ono nam mówi, zresztą od tego polskie słowo abstynencja, bo człowiek ma swoje różne ograniczenia. I ograniczenia fizyczne, i ograniczenia duchowe. I chodzi o to, żeby właśnie starać się te ograniczenia przezwyciężać. Nie poddawać się im. Jak odkryję swoją słabość, to nie znaczy, że ja mam od niej uciekać, tylko ja mam ją pokonać. I to oznacza abstinę. Natomiast słowo sustinę to znaczy wytrwać. Jeśli coś zyskałeś, coś w sobie pokonałeś, jakąś słabość, to chroń to, bo to jest coś cennego, prawda? I naprawdę taki turysta górski, który wyjeżdża i ten wysiłek ogromny wkłada w to, żeby zobaczyć góry, to on zaczyna cenić wszystko to, co go otacza i uświadamia sobie, że to należy chronić. To należy chronić. I tak samo jest z życiem duchowym. Więc tego wszystkiego naprawdę się uczymy w takim na wysiłku, nie tylko w trudzie pielgrzymkowym, ale również w tym takim wysiłku czysto turystycznym.
22:31, słuchają Państwo Radia Maryja, trwają rozmowy niedokończone, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, turystyka w Kościele i w demokracji. Gościem naszym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drodzy Państwo, też możecie tworzyć, współtworzyć tę audycję i może odpowiadać sobie na pytanie, jak możemy krzewić turystykę bardziej etyczną, bardziej odpowiedzialną, jak możemy z dziedzictwa religijnego, dziedzictwa natury właśnie wykorzystywać to wszystko, aby zmierzać jeszcze bardziej skutecznie do Boga, a przez to spotkanie z Bogiem jeszcze bardziej spotkać się z ludźmi. Odbieramy pierwsze telefony. Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Krystyna ze Skóry z Lubluna, zostałam poruszona tym cennym tematem, bardzo bogatym, ale zacznę od tej doświadczenia. Właśnie wzorowałeś się też na postawie kardynała Wojtyły, który lubił ze studentami. Ja nie miałam szczęścia, ale organizowałam z PTT-kiem z Kulu. I podczas przerwy międzysemestralnej, to była zima, warunki ekstremalne, kolega miał uprawnienia przewodnika, więc w 4 osoby wybrałyśmy się na Orlą Perć. To była straszna zima, no zasypane, i tu doszliśmy do momentu, w którym już goprowcy powiedzieli stop, dalej nie można iść. Kolega, no my młodzi, 20-latkowie, prawda, szczęśliwi, słońce świeci, nie wzięliśmy nic, nie wziął, bo mieliśmy szybciutko tak przeskoczyć. Proszę sobie wyobrazić, no już się troszeczkę tak ściemnia, my idziemy, ja malutka, nagle zaczęłam się suwać, patrzę, krzyczę, że tam jakieś barany, a to były kozice w wielkości, no szpilki, główek od szpilki, więc troszeczkę się robiło już tak nie ten, ale my weseli, zadowoleni. Wreszcie zaczęliśmy się tak modlić, no i zdecydowaliśmy wracać. Do czego zmierzam? Po prostu posłuszeństwo. Niebezpieczeństwo, no ekstremalne, niebo nad nami, przepaść pod nami i żadnych ani latarki, ani żadnych z tych instrumentów alarmujących go. Więc tak szybciutko wracaliśmy, do czego zmierzam. Doświadczenie opatrzności boskiej i to właśnie zrozumiałam doświadczenia Karola Wojtyły, później świętego Jana Pawła, księdza profesora Stycznia, który zawsze wracał z Janem Pawłem, czy wcześniej opowiadał te przemyślenia. Więc tu bardzo chciałam podziękować za ten temat i mówię, przez prawie miesiąc nie mogłam normalnie spożywać posiłku, ponieważ doświadczyłam takiego mistycznego dotyku Boga i jednocześnie nas, no pyłkiem, to co się śpiewa w piosence, prawda, że się jest pyłkiem, takie no prawdziwy akt wiary. Także bardzo dziękuję, szczęść Boże.
No, pozdrawiamy i prosimy o komentarz.
Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękuję za to podzielenie się tym, bo to właśnie pokazuje nam na tym przykładzie, jak wiele można się nauczyć w jednym prostym doświadczeniu, prawda? My wiemy, że przewodnicy w górach, oni zawsze mieli świadomość, że mają chronić człowieka przed niebezpieczeństwem gór. To było ich główne zadanie. Tak prowadzić, żeby no człowiekowi to niebezpieczeństwo czy to, co z górami związane, nie sprawiło jakiegoś tam krzywdy, no bo wiadomo. Dzisiaj niektórzy przewodnicy mówią, że właściwie to trzeba chronić góry przed człowiekiem, bo jest tylu nieodpowiedzialnych wędrujących po górach. Zresztą od czasu do czasu słyszymy, że nieprzygotowany właśnie wszedł tam, gdzie mu zagraża niebezpieczeństwo. Ale bardzo dziękuję za to świadectwo, bo wszystko może rzeczywiście służyć temu, żeby czegoś się nauczyć. Nawet nieraz ta głupota jest potrzebna, żeby zmądrzeć. To też turystyka nam pokazuje.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Łodzi. Ja też bardzo serdecznie dziękuję za ten temat. I chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że przecież pierwszą formą turystyki to przecież były pierwsze pielgrzymki, które się już zaczęły w średniowieczu i były takie trzy trasy ważne. Pierwsza to była do Rzymu, do Santiago de Compostela, no i ta najdłuższa do Ziemi Świętej, do której no nie wszyscy się wybierali, bo przede wszystkim to było dosyć kosztowne. Dlaczego? Dlatego, ale jednocześnie też z okazji tych pielgrzymek, tego przemieszczania się pieszo ludzi, to wytworzył się też cały przemysł turystyczny. Na przykład tam w tych miastach portowych, z których potem pierwotnicy odpływali do Ziemi Świętej, to zresztą w ogóle wzdłuż drogi, prawda, szlaków powstawały gospody, gdzie ci ludzie mogli się przespać w nocy, przespać, spędzić noc. I nawet to pamiętam, że wiele lat temu czytałam taką książkę, jestem romanistką, po francusku to był tytuł Marcheur de Dieu, czyli może powiedzieć Piechurzy Boga. I to właśnie było o pielgrzymkach w średniowieczu. No i tam właśnie na przykład takie dosyć zabawne były sytuacje, bo na przykład były takie wielkie łóżka dla pielgrzymów. To nie było tak, że ktoś mógł spać sam, tylko na przykład w takim wielkim łóżku kładzono dwóch albo trzech, a jak ktoś nie chciał, no to nie chciał spać, prawda, z kimś innym, no to niestety, ale został wypraszany bardzo często. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt także i zarabiania pieniędzy przy tej okazji. Oczywiście za taki nocleg się płaciło. Były gospody, można było coś zjeść, no więc to też już się płaciło. Ktoś z tego żył, to już były usługi. Mało, powstawały nawet takie małe jakby biura notarialne, dlatego że wielu ludzi, udających się na pielgrzymkę, szczególnie do Ziemi Świętej, nie wiedzieli, czy wrócili, spisywali testament, no więc też byli odpowiednio ludzie, którzy mieli pisać, te testamenty spisywali. I to też była jakaś usługa, za którą się płaciło. Także powstawało, prawda, całe, że tak powiem, sfera ekonomiczna koło tych pielgrzymek. Natomiast oprócz, prawda, tej sfery ekonomicznej, to te pielgrzymki, szczególnie na przykład do Santiago de Compostela czy do Rzymu, to także dzięki temu rozpowszechniały się pewne motywy kulturowe. Na przykład dzięki pielgrzymkom do Santiago de Compostela na przykład przeniosły się motywy z francuskich chansons de geste, pieśni rycerskich, potem do hiszpańskich, prawda, odpowiedników. Na przykład pieśń o Cydzie jest ma pewne ślady pieśni o Rolandzie i wiadomo, że to się przenosiło, prawda, przez dzięki tym pielgrzymującym pielgrzymom. Także ja właśnie mówię to po to, może to takie trochę chaotyczne, ale że pielgrzymki w średniowieczu to z jednej strony była turystyka i z jednej strony to była taka ogromna też wymiana kulturowa, rozprzestrzenianie się kultury, prawda? No to by było.
Dziękujemy to, Pani Krystyno.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy się za profesora.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję Pani Krystyno. Piękny głos, uzupełniający, potrzebny. Rzeczywiście to religijne pojęcie pielgrzymek datuje się rzeczywiście na wiek XII dopiero. I wtedy pojawia się termin peregrinatio, czyli pielgrzymka. Tutaj już wspomnieliśmy, że są takie dwa pojęcia, jeśli chodzi o etymologię słowa pielgrzym. Perager i pereger. Perager, czyli przez pole. Pereger, czyli spoza kraju. I stąd mamy później to takie pojęcie pielgrzyma i pielgrzymki. Ale z tego głosu Pani Krystyno wynika ta rzeczywiście prawda dla nas. My już o tym tutaj też rozmawialiśmy. Jeśli chcemy rozwinąć również w naszym kraju przemysł turystyczny i robić to odpowiedzialnie i w sposób zaplanowany, to rzeczywiście trzeba myśleć wielokierunkowo. Czyli to, co Pani powiedziała, o wielu sprawach trzeba naraz myśleć, nawet o tym notariuszu, prawda?
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Białegostoku.
Witamy Panią
Elżbietę. Jestem bardzo wdzięczna za ten temat, ponieważ bardzo lubiłam zawsze podróżować, a tak naprawdę, jak wielu innych rzeczy, tak i turystyki, pielgrzymowania, odpoczynku uczył nas święty Jan Paweł II. Dzięki niemu właśnie pielgrzymowaliśmy, uprawialiśmy turystykę, spływy kajakowe, bo on właśnie zainspirował nas wszystkich do tego. Ten wielki, wielki, święty człowiek. I jeszcze kiedyś usłyszałam kazanie na temat odpoczynku. Taki tytan pracy, jak święty Jan Paweł II, umiał odpoczywać. I nie będę już mówić o tym, ponieważ może ksiądz profesor uzupełni, jak on pięknie właśnie odpoczywał i ja osobiście uczyłam się tego odpoczywania dzięki niemu. I jeszcze, jeśli mogę na koniec dodać takie słowo, może to nie będzie tak ściśle związane z turystyką, ale tyle jest przepięknych, dużych kościołów, mają ogromne place. I ja powiem szczerze, że tak ubolewam nad tym, że tak niewielu proboszczów wykorzystuje ten teren, żeby zorganizować coś dla młodzieży, żeby tą młodzież przyciągnąć. Powinny być jakieś takie i boiska, i gry, i różnego rodzaju pomieszczenia sportowe. I jednocześnie myślę, że gdyby zbierała się młodzież, dzieci, to emeryci, którzy siedzą w domach, nauczyciele i inni wolontariusze chętnie by przychodzili i pomagali. I byłoby to taka, tworzyłaby się taka piękna rodzina. I można by dużo o tym mówić, jest takie moje pragnienie, marzenie, bo już jestem babcią. I może kiedyś się zrealizuje. I chciałabym, żeby też na ten temat kilka słów ksiądz profesor powiedział. Bardzo dziękuję i jestem wdzięczna. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Elżbieto. Zanim poproszę o komentarz księdza profesora, to myślę, to nie wszystko księża proboszczowie zrobią, prawda? Na miejscu też jesteście też blisko księży. No właśnie, jeżeli to wspólnie, te wspólne będą pomysły przy udziale, wsparciu też i samorządów, to pewnie się i da zrobić. Więc ja myślę, ale nie tylko liczyć na księdza proboszcza, bo on ma, jak podejrzewam, co i tak robić. Księże profesorze.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. To piękne, co pani tutaj nam opowiedziała o Janie Pawle II, bo rzeczywiście ten nasz święty uczył nas wszystkiego i jak być świętym, jak być człowiekiem, jak odpoczywać, jak pracować. I poznając jego życia, myślę, że można to robić nieustannie, bo trzeba mieć w życiu jakiś wzór i dobrze mieć tego człowieka za wzór, którego my znaliśmy, prawda? Bo to jest święty naszych czasów. Więc jedno, co dla mnie zawsze było najbardziej przemawiające w postaci, miałem okazję kilka razy się osobiście spotkać z Janem Pawłem II, nawet porozmawiać, więc to, co mnie zawsze uderzało w nim, to było to, że on miał swój świat, który bardzo cenił, o który bardzo dbał i którym chciał się dzielić z innymi. To był człowiek mocno zakorzeniony w tym ziemskim życiu, twardo stąpający po ziemi. Zresztą jego historia życia taka była. On się tego nauczył, on do tego często powracał, również w tych swoich wspomnieniach. A jednocześnie z tego takiego trudnego swojego życia czerpał to, co było takie później piękne w tym życiu duchowym. Czyli on nam daje odpowiedź. Jeśli cokolwiek cię boli, z jakiegokolwiek powodu jesteś niezadowolony, cierpisz, to z tego możesz wyciągnąć dobro, które ci da szczęście. I myślę, że to jest zasada właśnie też odpoczywania. Żeby odpocząć, musisz się wysilić. Ja wspominałem o tym lekarzu, z którym rozmawiałem o sercu. Jeśli chcesz mieć zdrowe serce, to musisz od czasu do czasu podjąć ogromny wysiłek. Wtedy ci wzrośnie ciśnienie, serce zaczyna szybciej bić, ale jest lepiej natlenione, wzmacnia się i później, kiedy już ten wysiłek się skończy, to ty korzystasz z tego serca, bo serce jest wzmocnione. Natomiast co do księdza proboszcza i tutaj samorządu. Ja jako pastoralista, bo jestem też specjalistą przede wszystkim od tej dziedziny teologii, to powiem tak, że coraz większą rolę właśnie odgrywa traktowanie parafii jako takiej wspólnoty lokalnej. Patrzmy na parafię nie tylko jako stację obsługi duchowej, bo często tak sobie kojarzymy parafię, że tam idziemy tylko po sakramenty i po dobra duchowe. Nie, to jest wspólnota lokalna. I na bazie tej wspólnoty możemy zrobić wspaniałe rzeczy, choć ja tutaj bym jednak dużą odpowiedzialność złożył na barki proboszcza, bo to jest jednak człowiek, który musi animować. To ma być lider.
I też ma ten duchowy autorytet.
No i też ma, tak. Oczywiście.
Słuszna uwaga, księże profesorze. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisława z Limanowej. Bardzo mnie interesuje ten temat turystyka. Muszę powiedzieć, że ostatnie dni przeszłam drogę świętego Jakuba ze Starego Sącza do Cieszyna, mając 70 lat. I to sama fizycznie, bo oczywiście z Panem Bogiem, ze świętym Jakubem. Do tego mnie po prostu tak zobligowało to, że przeczytam w Piśmie Świętym, w psalmie 121, Pan cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twym życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. Po prostu nie miałam żadnych obaw. Na drodze mi bardzo dużo ludzie pomagali. Mogłabym tu wymienić kilkanaście osób w różny sposób, poczęstunkiem. Zepsuła mi się na przykład ładowarka w czasie tam podróży w górach, jak szłam z Leskowca, więc bez komórki było trudno. I także nie wiem, czy bym mogła wymienić kilka przynajmniej imion, co mi ludzie pomagali. Po prostu doznałam przepięknych wrażeń. Spotkałam wspaniałych ludzi. Prosili mnie o modlitwę. W tej chwili dzwonią do mnie, dziękują za tę modlitwę, a ja mówię, że to wszystko Pan Bóg, że dzięki Bogu. I mnie po prostu szło się tak cudownie, jakbym miała 20 lat, a nie 70. Właśnie to, wierząc w to, że Pan Bóg czuwał nad każdym moim krokiem. No nie wiem, czy mogłabym podziękować kilku osobom, czy raczej nie
szybciutko, teraz. Szybciutko to zrobić.
Szybciutko panu takiemu Jackowi, który udzielił mi komórki. Pani Tosia Zabrzeska, która po prostu mi tam takie kosmetyki dała nawet na upały, żebym tam... Pani Alicja, pani Aleksandra, pan Piotr, oczywiście też ksiądz Andrzej Lorenz, który się zajmuje tymi szlakami świętego Jakuba, co natrafiłam, nawet dostałam tam legitymację, dostałam muszlę. No byłam po prostu na każdym kroku zaskoczona taką wielką dobrocią ludzi i także każdego zachęcam do turystyki, do chodzenia po górach. Ja dużo chodziłam, bo przeszłam przez Giewontu na Hel. Wiele w ogóle podróżuję, wiele chodzę właśnie, szczególnie pieszo. I także no cudowne rzeczy przeżywam i duchowo, i fizycznie, i zdrowie dzięki temu właśnie mi się poprawia, gdy chodzę. No,
I taki optymizm bije dzięki.
No, naprawdę optymizmu to dużo, ale ja mówię, to wszystko Panu Bogu zawdzięczam, bo sobie to nic, mnie tylko Pan Bóg posyła, a najważniejsze to, że mnie ludzie proszą o modlitwę i ja no nie wymawiając Panu Bogu modlę się, nie wiem, czy moja modlitwa idzie do Boga, no ale obiecuję ludziom i czynię to i przy każdej okazji, gdy idę na mszę świętą, gdy idę po górach, odmawiam różaniec, to wspominam tych ludzi i bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Sędź Boże, no nie chcę dłużej. Dziękuję, że się dodzwoniłam.
Pani szczęście.
Naprawdę, po prostu nawet syn mi podał telefon, bo jakoś pod ręką nie miałam i za pierwszym razem, a dzisiaj świętego Jakuba właśnie, to tak i teraz zamierza do Krakowa, zaraz po niedzieli. Później z Eliaszówki do Starego Sącza, tam ma być spotkanie właśnie z tymi, ze świętego Jakuba, co chodzą tymi drogami. Tak się wszystko cudownie po prostu układa. No jakby była niewierząca, to bym w to nie wierzyła, ale wierzę w tę opatrzność Bożą. Dziękuję, szczęść Boże, i dziękuję za wysłuchanie. I przepraszam, że tak troszkę chaotycznie, ale po prostu jestem szczęśliwa. Po prostu jestem szczęśliwa.
Dziękujemy Pani
bardzo. No szczęść Boże.
Księdza profesora prosimy o komentarz.
Dzięki wielkie za ten telefon i to świadectwo. Mi się tu dwie rzeczy przypominają. Ja kiedy prowadziłem pielgrzymkę, jedną z grup pielgrzymki kaliskiej, była też taka pani, no dobrze po 70, z laseczką wybrała się na pielgrzymkę i ona gdzieś tam z tyłu próbowała, bo uważała, że tam będzie najłatwiej jej iść, prawda, bo nikt jej nie będzie przeszkadzał z tą laseczką i jakoś sobie da radę. Ale niestety no nigdy nie mogła nadążyć za grupą. I ja ją poprosiłem, żeby ona zawsze szła za krzyżem w pierwszej czwórce. I ona rzeczywiście, pierwsza, jak już był koniec postoju, zbieraliśmy się w drogę, to ona już pierwsza była przy krzyżu i zajmowała miejsce w tej pierwszej czwórce i raźnie, odważnie z tą laseczką przeszła całą drogę do Częstochowy i z powrotem później do Kalisza. To dla mnie był taki obraz właśnie tego, że jeśli chcemy pokonać ten różny taki swoje słabości różnego rodzaju, to właśnie nie zostawajmy gdzieś z tyłu, tylko naprawdę stawajmy na samym przodzie. Tutaj jak to świadectwo tej pani, no właśnie ono mi pokazuje, że trzeba być zawsze w przodzie, trzeba być zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I wtedy doświadczamy tego, co nazywamy i dobrocią ludzką, ale też opatrznością Bożą, bo to jest piękne wtedy. Ale musimy być w przodzie, nigdy gdzieś z tyłu, nigdy się nie chować. Te odważne plany tej pani mimo wieku, widać, że ona nie musi gdzieś z tyłu dreptać i zastanawiać się, czy zdoła, czy pokona, czy się uda. Jest z przodu, jest zawsze tam, gdzie coś się dzieje i myślę, że w ten sposób zachowujemy dużo, dużo takiego optymizmu i takiej radości prawdziwej.
I odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się dodzwonił.
No, szczęść Boże.
Szczęść
ja
Boże.
Dzwonię z Warszawy, Agnieszka.
Witamy panią Agnieszkę, prosimy.
Mnie zachęciło do tego, żeby zadzwonić, taka krótka wypowiedź gościa do audycji. Mianowicie na temat wspólnoty parafialnej. Mnie się wydaje, że to jest strasznie ważna myśl, którą należałoby jak najprędzej, jak najszerzej wprowadzać. Ponieważ no ja już mam swoje lata i doświadczyłam i lekcji religii w szkole, i doświadczyłam lekcji religii w salce parafialnej. Moje dzieci się wychowywały w takim właśnie sposobie. Natomiast w momencie, kiedy lekcje religii wyszły z parafii, moim zdaniem to trochę zubożyło życie parafialne i trzeba to w moim przekonaniu na nowo jakby budować. I to ta wspólnota parafialna musi być rzeczywiście, zaczynać się od księdza proboszcza. Tam, gdzie jest proboszcz pomysłowy i otwarty i taki ciekawy ma pomysły na właśnie taką integrowanie parafii, to życie parafialne jest takie bujne bardzo i szalenie ludzi buduje. Natomiast wydaje mi się, że u nas na przykład w kościele Najświętszego Zbawiciela jest ksiądz proboszcz, który jest no niesłychanie czynny w tym względzie. Także ja na przykład ubolewam nad tym, że jeżeli jest w momencie mszy świętej, przekazujemy sobie świadectwo pokoju, to ludzie się na tę chwilę ożywiają, a potem każdy zamyka się znowu w sobie i już są sobie jakby obojętni. Myślę, że to byłby taki moment, który można by w tym życiu parafialnym jakoś ubogacić, żeby ludzie na przykład wchodząc do ławki mówili sobie dzień dobry. I to już nas zbliża, bo nasze społeczeństwo po tych wielu, wielu latach komuny właśnie cierpi na taką dezintegrację i nieumiejętność budowania takiego społecznego, jakiegoś środowiskowego aktywności.
Panie Agnieszko, a w sprawie też turystyki, czy bo na pewno przed profesor, który jest pastoralistą, zaraz się odniesie do tego, ale czy jeszcze coś pani mogłaby powiedzieć odnośnie turystyki i pielgrzymowania?
Z wielką taką pamięcią wspominam nasze pielgrzymki. Jeszcze pamiętam moją pierwszą pielgrzymkę milenijną. To aż mi się w tej chwili w gardle, że tak powiem, gardło zaciska, bo to było tak niezwykłe przeżycie. To wtedy tylu ludzi szło. Tyle kłopotów nam robiła milicja wtedy jeszcze po drodze. A to gdzieś zabierali nam bagaże, a to coś. Ale za to było mnóstwo różnych ludzi z całego świata. I to ta pielgrzymka nam otworzyła, takie na chwilkę uchyliła okno na świat. Pamiętam jakichś Francuzów, którzy nas nauczyli piosenki o świętym Dominiku. No ksiądz Peszkowski, który wtedy gdzieś tam mignął. Jeszcześmy niedokładnie wiedzieli, kto to jest, ale to było coś wspaniałego. Ta naprawdę ten duch tej pielgrzymki milenijnej to było coś niezapomnianego. No ja miałam szczęście i zaszczyt być 7 razy na pielgrzymce z Warszawy na Jasną Górę i długo można by o tym opowiadać. Te wszystkie wspaniałe przeżycia. A teraz dzieciaki chodzą trochę dłuższą drogą. Pielgrzymka akademicka idzie o dzień dłużej niż ta nasza chodziła. I też pamiętam takie wspaniałe cytaty, które ktoś czytał Sienkiewicza i Reymonta, opis pielgrzymki z tamtego czasu. To są wszystko takie perły, które warto pozbierać i cieszę się, że taka audycja jest.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
My też dziękujemy. I prosimy księdza profesora o komentarz.
Pani Agnieszko, tak, to ja jako właśnie tutaj zajmująca się osoba teologią praktyczną, z taką stosowaną teologią, to mogę powiedzieć, że pomału te zmiany następują. No Kościół niestety, właśnie stety, no, idzie zawsze drogą taką ewolutywną. Nie ma rewolucji. Zresztą to jest niepotrzebne. Prawdą jest, że tutaj są pewne wzorce już sprawdzone, które można do własnych parafii przenosić i nie trzeba wszystkiego wymyślać. Niektóre drzwi już są otwarte i nie ma co tych otwartych drzwi wyważać. Ale tu wracając do samego tematu pielgrzymek i turystyki, to ja powiem tak, że w tych miejscowościach turystycznych, gdzie księża proboszczowie na co dzień no, mają tylko swoich parafian, a w okresie letnim mają turystów, to naprawdę bardzo dużo się uczą od tych, którzy przyjeżdżają, bo bardzo dużo ludzi przychodzi, swoje uwagi przekazuje proboszczowi, co mu się podoba, co nie. On nie ma takich ograniczeń jak parafianin, który na co dzień ze swoim księdzem proboszczem się spotyka. Może nieraz nawet nie ma odwagi i nie czuje takiej potrzeby, z przyzwyczajenia wiele rzeczy zaakceptował. Natomiast goście przychodzą nieraz właśnie z różnymi pomysłami, podpowiadają proboszczowi i jeśli to jest taki właśnie proboszcz aktywny, to wykorzystuje te bardzo cenne pomysły, aktywności i parafia się zmienia. No nie wszystko też parafianie mogą zaakceptować, bo nieraz na to trzeba jakieś fundusze zdobyć, trzeba zdobyć może jakichś specjalistów, trzeba trochę się szerzej otworzyć, ale sądzę, że przykłady tych miejscowości turystycznych to pokazują, jak ważna jest właśnie inicjatywa tych, którzy coś już wiedzą, widzieli coś, przeżyli, podzielą się. No i zresztą, jeśli parafianie też wyjeżdżają i wracają do księdza proboszcza i mówią, a byliśmy w takim kościele, a tam jest tak i można by to u nas wprowadzić, można by to zastosować. Więc myślę, że coraz więcej jest tego takiej aktywności i mam nadzieję, że to przyniesie owoc również taki już widzialny w różnych tych parafiach, takich zwłaszcza tych, gdzie są duże możliwości, żeby coś zmienić.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się dodzwonił do nas?
Ksiądz Julian Włocławek.
Witamy księdza Juliana, prosimy.
No, ze mną było w ten sposób, że mama mnie trochę tak zaraziła pielgrzymkami. Najpierw w latach 60. jako tam nastoletni chłopiec pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam był taki pustelnik, spał w trumnie, patrzył na wieko, na mnie zrobił takie wrażenie. Potem za czasów komuny była koronacja obrazu w Licheniu, bo jestem tamtych stron. Oczywiście, a była koronacja, to chodził prom tam przez Wakowy, Skrzymowa. Komuniści zabronili, no ale że mama była córką szewca, dziadek był taki znany na okolice. Więc mówi, Zośka, chodź, ja cię przewiozę. No i żeśmy łódką przejechali. To mi też tak zostało. No i taki mały pielgrzym byłem, bo dwa razy byłem na pielgrzymce warszawskiej, dwa razy na toruńskiej z ksiądzem Kardaszem, tym alpinistą, dwa razy z Kalisza, dwa z Torunia, razy się radza. No i w seminarium jednego roku tu poszedłem z Warszawy do Częstochowy. Wróciłem z Kaliszem z 15. Tu doszedłem do domu, żeby się tam trochę dojeść, dospać, zrobić na człowieka. No i poszedłem jeszcze na Sieradzką. Sieradzka w ten czas jeździła z wozami. No ksiądz profesor to zna, bo to z naszej diecezji, no bo teraz już chodzą, a przedtem to mieli takie wszystko z kościoła, zabierali chorągwie. No i parę lat temu poszedłem pieszo do Rzymu. Częstochowy. Wyszedłem 8 września, doszedłem na 1 listopada, to był 2004 rok. Ostatnie imieniny Ojca Świętego śpiewała pani Halina Frąckowiak. Ostatnie imieniny Ojca Świętego w auli Pawła VI. No i w 2005 roku byłem pieszo do Lourdes. Polska, Czechy, Austria, Niemcy, Szwajcaria i Francja. No dużo było opowiadać. Ale przeżycia takie w samotności, tylko modlitwa, no to by tyle było.
Dziękujemy bardzo. Prosimy o komentarz księdza profesora.
Księże Julianie, dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście to jest też świadectwo. ta kapłańska droga, ona no, ma taki, zwłaszcza jak ktoś jest duszpasterzem, to musi być rezydentem, prawda? To jest moment taki w posłudze kapłańskiej, że ma być dla tych ludzi, do których jest posłany. Ale jeśli właśnie mamy możliwość i skorzystamy z tego, wyruszyć na pielgrzymkę, to dla duchowości kapłańskiej, to ożywienie wiary i takie szukanie nawrócenia na tej drodze pielgrzymiej, to myślę, że wydaje najpiękniejsze owoce w kapłańskim życiu, więc warto również w kapłańskim życiu, kiedy myślimy o odpoczynku, nie tylko planować wyjazd do gdzieś do takich właśnie turystycznych miejscowości atrakcyjnych, ale być może od czasu do czasu w ramach swojego urlopu czy jakiegoś czasu, który można wygospodarować, udać się na pielgrzymkę i to taką pieszą, jeśli ktoś oczywiście może, bo to naprawdę później bardzo dobrze wpisuje się w kapłańską posługę, w duszpasterstwo, a przede wszystkim jest takim wzmocnieniem ducha.
I teraz proponuję malutki przerywnik muzyczny, Pellegrina insieme a noi, co możemy przetłumaczyć, pątniczka razem z nami.
Se nel silenzio cercherò, ti incontrerò, Donna Maria, e parlerai al cuore mio, mi insegnerai la verità. Fammi conoscere Gesù, il figlio tuo, fratello mio. Eccomi in te, lui nascerà nel mondo mio, mi salverà.
Vergine Maria, che ci riporti al figlio tuo, noi vogliamo vivere con te. Mostraci la strada, pellegrina insieme a noi, della fede che conduce a lui.
All'uomo che non spera più, offri la croce, segno di pace. La tua preghiera parla a noi, ci condurrà di nuovo a Dio. Facci conoscere Gesù, il Verbo che è carne in te. La sua parola in noi sarà gente vera di libertà.
Vergine Maria, che ci riporti al figlio tuo, noi vogliamo vivere con te. Mostraci la strada, pellegrina insieme a noi, nella fede che conduce a lui. Vergine Maria, che ci riporti al figlio tuo, noi vogliamo vivere con te. Mostraci la strada, pellegrina insieme a noi, nella fede che conduce a lui.
I odbieramy następne telefony. Przypominam naszym słuchaczom rozmowę niedokończone. Turystyka w Kościele i w demokracji. Gościem naszym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z Torunia.
Witam Ciebie, Adamie.
Słuchając audycji o pielgrzymowaniu, tak chcieliśmy powiedzieć o takim nietypowym przeżyciu, które nas w tym roku spotkało. Myśmy wraz z małżonką Aliną wielokrotnie pielgrzymowali z Torunia na Jasną Górę, pieszo. W tym roku, odwiedzając rodzinę na południu Polski, trafiliśmy do mojego chrzestnego akurat w dniu 17 lipca. Dlaczego mówię o tym 17? Następnego dnia, kiedy mieliśmy wracać do domu właśnie od chrzestnego i jego małżonki, dowiedzieliśmy się, że oni mieszkają bardzo blisko Wałrudy, czyli koło parafii Zabawa, gdzie jest szlak męczeństwa błogosławionej Karoliny. I okazało się, że właśnie co miesiąc, 18 dnia miesiąca, jest tam taka krótka pielgrzymka. Ksiądz Julian wspominał o takich długich pielgrzymkach, o długich trasach. Natomiast myśmy w tym roku byli właśnie na takiej bardzo króciutkiej, pielgrzymując, to jest tam pomiędzy 2-3 kilometry, pielgrzymując szlakiem męczeństwa błogosławionej Karoliny. W międzyczasie któryś z kapłanów bardzo ciekawe rozważania na kanwie drogi krzyżowej prowadził. Ta pielgrzymka opiera się jakby o takie 14 stacji, czyli tyle, ile stacji drogi krzyżowej. No i właśnie tak jak wspomniałem, pomimo krótkiej trasy, to nie chodziło o pokonanie wielu kilometrów, tylko jakby o przeżycie rzeczy i wydarzeń związanych z tym miejscem. To było dla nas o tyle nietypowe, że po pierwsze nie spodziewaliśmy się w ogóle z małżonką, że w takim miejscu i w takim czasie się znajdziemy. Po drugie, akurat byliśmy z córką, która w tym roku skończyła 16 lat, czyli tyle, ile miała błogosławiona Karolina wtedy, kiedy zginęła. No więc chociaż krótkie, ale to bardzo ciekawe przeżycie dla nas było. Także w Polsce można znaleźć fajne miejsca do przeżycia w duchu pielgrzymkowym, modlitwy i refleksji nad życiem błogosławionych naszych lokalnych polskich.
To dziękujemy bardzo i poproszę o komentarz naszego gościa, księdza profesora. Prosimy.
Panie Adamie, to rzeczywiście jest istotą każdego rodzaju pielgrzymowania, że stykamy się z tajemnicą obecności Boga, który każde miejsce jest możliwym objawieniem Boga. Bóg się może wszędzie objawić, ale niektóre miejsca sobie wybiera, niektóre czasy sobie wybiera. Dlatego w tym, a nie w innym czasie te pielgrzymki się odbywają. Więc rzeczywiście, jeśli mówimy o pielgrzymowaniu i turystyce w takim połączeniu, bo wydaje mi się, że powinniśmy to umieć sobie jakoś połączyć, to musimy wiedzieć, że to, co od Boga pochodzi, to człowiek odkrywa właśnie dopiero przez taką perspektywę jakiegoś swojego czasu, swojego życia. I wiele osób, które odbywa pielgrzymki, później mówi, że tak, wiele rzeczy słyszałem, widziałem, ale dopiero po jakimś czasie zacząłem to rozumieć. Bo Bóg ma to do siebie, że właśnie przemawia do nas w różny sposób, w różnych okolicznościach, na pielgrzymce z jakąś naprawdę zawsze większą intensywnością, ale człowiek potrzebuje tego dystansu. Potrzebuje tego oddalenia, żeby to w nim się zakorzeniło, ale nie ma takiej pielgrzymki, która by owocu swoich nie wydała. Ja często, jak mnie pytano, jaką modlitwę taką najcenniejszą praktykować, ja mówię tak, no wszystko można, wszystko jest ważne, każda modlitwa przyniesie owoc, ale jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości co do jakości swojej modlitwy, to mogę być pewny, że każdy czas spędzony na adoracji przed Najświętszym Sakramentem na pewno jest czasem spotkania z Chrystusem i rozmową z Nim. I jeśli mam wątpliwości, co może mi pomóc w odnowie mojego życia duchowego, to na pewno mogę powiedzieć, że jeśli nie wiem, co robić, to pielgrzymka w każdej postaci, czy długa, krótka, czy odbyta na nogach, czy rowerem, czy pociągiem, naprawdę przyniesie jakiś nowy owoc, bo każda pielgrzymka na pewno służy ożywieniu wiary i nawracaniu się człowieka.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, ojca profesora.
A kto nas pozdrawia?
Ania z Bielska Podlaskiego.
Witamy serdecznie.
Też chciałabym włączyć swoje jakieś świadectwo w dzisiejszy temat. Tak podsłuchuję audycji i widzę też, że słuchacze dzielą się swoimi przeżyciami turystyki religijnej i też tego, co otrzymują. Ja swoją turystykę, jeśli tak mogę powiedzieć, zawdzięczam świętym, bo właśnie u nich odkrywałam, jak bardzo bogaty wymiar ma pielgrzymowanie. Z jednej strony jest to utrudzenie dla ciała, rezygnacja z wygód. Z drugiej strony nie zawsze, można powiedzieć, to, co się zwiedza, przedstawia jakiś wymiar estetyczny. Często są to bardzo skromne miejsca, szczególnie ja, kiedy mieszkam na Podlasiu, to tam jest dużo skromnych miejsc i trzeba naprawdę umieć patrzeć sercem, żeby zobaczyć to ukryte piękno chociażby drewnianych kościołów. Dlaczego odkryłam to u świętych? Chociażby u księdza Jerzego Popiełuszki. Kto czytał jego zapiski, wie, jak bardzo on też potrafił się zachwycać, jak bardzo lubił podróżować. Jego przepiękne opisy w zapiskach, kiedy zwiedza chociażby Stany Zjednoczone Ameryki, Virginię, Karolinę Południową i opisuje te właśnie przepiękne równiny, malownicze wzgórza, jeziora. Coś poruszyło serce. Poza tym też tak naprawdę chyba nie ma świętego, który w swoim życiu nie podróżował. Ja osobiście odebrałam to jako wskazanie, że po prostu trzeba. Trzeba pójść, ponieważ to też jakaś jest forma realizacji wezwania Jezusa skierowanego do bogatego młodzieńca. Idź, zostaw wszystko. Pójdź za mną. Takie jest moje osobiste doświadczenie i za nie też Panu Bogu dziękuję.
Dziękujemy Ci bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Proszę o komentarz.
Również pozdrawiam.
Księdza profesora.
Pani Aniu, to jest piękne. Ja tutaj z uwagą wysłuchałem to, co Pani powiedziała. I przychodzą mi takie dwie myśli. Pierwsza to jest ta, że każdy sposób pielgrzymowania i nawet każdy wyjazd turystyczny to jest coś, co może zmienić mój sposób pojmowania świata, ale też sposób pojmowania Boga. Naprawdę, każdy. Ja już tutaj wspomniałem, że badania to potwierdzają, iż ciekawość poznawcza, taka dociekliwość związana właśnie z pielgrzymowaniem, z wyjazdami turystycznymi i skłonność do analizowania tego wszystkiego, co się widzi, co się słyszy, to jest korelatywne z intensywnością postawy religijnej, z poziomem wiedzy religijnej. Wpływa też na częstotliwość praktyk religijnych, odbija się na wspólnotowości, a często znajduje swoje odzwierciedlenie również w tej moralności codziennej. Także cokolwiek widzimy, z czym się stykamy, może nam pomóc właśnie w tym naszym nie tylko poznawaniu siebie, ale również poznawaniu Boga i wprowadzaniu Boga w swoje życie. A druga myśl to ona dotyczy tego, że w wyjeździe turystycznym czy w pielgrzymce mamy takie trzy rodzaje spotkań. To jest spotkanie z Bogiem zawsze, którego ja mam w sobie, ale go spotykam też na zewnątrz. Spotkanie z samym sobą, bo człowiek w tym nowym otoczeniu, w tym nowym środowisku, w tej, w cudzysłowie, obcej ziemi zaczyna się sobie bardziej przyglądać, ale też jest spotkanie z innymi ludźmi, którzy właśnie mieszkają w tym miejscu, które ja oglądam, tam żyją, pracują, tam odpoczywają też. Więc te spotkania, one się często na siebie nakładają, ale na pewno owoc jest wielki z każdego tego rodzaju spotkania i myślę, że warto w ten taki potrójny sposób patrzeć na każdy wyjazd.
Dobrze, i odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Genowefa z Krakowa.
Witamy Panią Genowefę, witamy Królewski Kraków.
Chciałam się pochwalić takimi pielgrzymkami z dziecięcych lat. Jak pielgrzymowałam z moim tatusiem zaraz po pierwszej Komunii Świętej do Tuchowa, później na drugi rok z mamusią, później już wyszliśmy z bratem i z koleżanką, z jej bratem, czworo nas szło, przez te lasy od strony Ołpin. I ja ciągle, no i jeszcze później to już były takie już okazyjne, bo jeszcze z Krakowa dojeżdżałam, jeszcze rok temu udało mi się być na tym odpuście i to tak jakoś, jak jest ten odpust w Tuchowie, to tak cały czas no, jestem myślą tam. Słychać mnie tak? Halo?
Halo, nie słychać Panią?
No, bo ja nie wiem, czy ja jestem słyszana.
Tak, Pani jest słyszana, bardzo proszę.
Tak, to przepraszam najmocniej. No, a później no, udało mi się jeszcze też popielgrzymować już jako dorosła osoba, lata 40, mając lat, 48, 9, 50, z Krakowa do Częstochowy pieszo. No. Ale tak za granicą to nigdzie nie byłam, ale cieszę się, że te nie wszystkie, ale te sanktuaria takie w Polsce, to chciałam to zawsze gdzieś zobaczyć i teraz no to też jak korzystam, jak gdzieś nie byłam, to w poniedziałki chcę to oglądnąć, żeby tam po prostu okiem sięgnąć. I dziękuję bardzo za ten temat. I strasznie jestem szczęśliwa, że się dodzwoniłam, bo ja mam 79 lat i to tak jakoś tak też już człowiek ma lęk, że się może źle wypowie i no. I
super, wypadło bardzo pięknie, Pani Genowefo. A ja się cieszę, że Pani wspomniała dzisiaj Tuchów, bo tam wszyscy do kapłaństwa redemptoryści no się rodzili i kochamy to miejsce,
to
dlatego tym bardziej nam miło.
To jest takie święte, takie piękne teraz tak pięknie już to wszystko, ale pierwszy raz jak byłam, to tatuś mnie położył pod konfesjonałem, bo to po Komunii Świętej zaraz. Tatuś nas wszystkich tak po kolei zabierał na ten odpust. I spałam na kamieniu, na tym kamieniu, który ludzie przyklękali do konfesjonału. A jakoś tam, bo to szło się dziś na jutro, mszy wtedy nie było wieczorem, tylko były nieszpory, tam się spało na tym kamieniu, czy tam gdzie się kto położył. I na rano byliśmy na mszy pierwszej, to mówiło się wtedy prymaria, później jakoś tak suma. I po sumie już wychodziliśmy, to trwało 2 dni, ta pielgrzymka.
To było pielgrzymowanie, dobrze. Pani Genewewa, szczęść Boże.
Bóg zapłać, że się dodzwoniłam.
No, my się też Panią cieszymy. Szczęść Boże i prosimy księdza profesora o komentarz.
Pani Genewewo, bardzo serdecznie pozdrawiam. To świadectwo też mi jest bliskie, bo z tamtych stron też moja mama pochodzi i o Tuchowie i o tych odpustach też ja się nasłuchałem z jej świadectwa. To też było piękne. Ale tu mi pani przypomina to, co właśnie Jan Paweł II, nasz święty papież, mówił o miejscach, które Bóg wybrał, aby rozbić tam swój namiot. Swój namiot między ludźmi, by człowiek mógł bardziej bezpośrednio się z nim spotkać. To rzeczywiście jest w tym pojęciu namiot, to jest jakaś wymowa symboliczna. To nie musi być jakieś rzeczywiście piękne, zaraz nie wiem jakie tam artystycznie bogate, bo Bóg wybiera coś, co on może ozdobić swoją obecnością. I druga taka myśl, to z pani wypowiedzi to też tak gdzieś tam wypływało, że ta koncentracja świętości jest w Jezusie Chrystusie. To rzeczywiście tam, gdzie człowiek tęskni, to tam odnajduje Chrystusa, w tych miejscach świętych, do których jest zapraszany niejako przez Chrystusa, to właśnie po to, żeby się z Nim spotkać, przeżyć. A te Pani dziecięce spotkania, jak widać, wydają piękny owoc, w tym również świadectwie.
Tak, podpisuję się całkowicie. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ksiądz Piotr Roszak z Torunia.
Tak, ten głos jest nam znany. Witamy. Witam serdecznie. Witam się za profesora.
Chciałbym się podzielić taką refleksją związaną z tajemnicą dzisiejszego dnia, mianowicie z postacią świętego Jakuba Apostoła, który myślę bardzo wielu osobom dzisiaj kojarzy się z wędrowaniem po Camino, po tych hiszpańskich drogach prowadzących do grobu apostoła Santiago de Compostela, ale myślę, że jest to też bardzo ważny temat, który coraz częściej pojawia się również i w naszej ojczyźnie, bo według ostatnich badań prawie 4,5 tysiąca kilometrów Camino już jest oznaczonych w Polsce i bardzo wielu pielgrzymów również pojawia się na naszych polskich drogach. W tym bardzo nas cieszy, że również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to też jest wielka sprawa i bardzo dynamicznie rozwijają się te szlaki jakubowe. Myślę, że to jest ogromna szansa, a ja sam miałem okazję przez wiele lat przyglądać się w Nawarze, jak pielgrzymi, mając przed sobą jeszcze 800 kilometrów wędrowania, jednak z wielką nadzieją, z wielką ufnością wstawiennictwo świętego Jakuba, z różnymi intencjami, pewnie też z różnym nastawieniem, które w czasie wędrówki się oczyszczało, jakoś pogłębiało, wyruszali właśnie na Camino swojego życia. Miałem okazję wędrować też po tych hiszpańskich odcinkach, ale znam smak też wędrowania po tych polskich. I muszę powiedzieć, że jest to chyba też ważna dla nas, dla myślę naszego rozwoju duchowego okazja, której nie powinniśmy zaprzepaścić.
Na terenie Polski i wiem, że w tych dniach, między innymi w gminie Ciechocin, w parafii Ciechocin, to właśnie takie wielkie też wydarzenie Camino de Santiago de Compostela ma polską edycję.
Dokładnie, właśnie jutro od godziny 10 będzie okazja do pielgrzymowania. Startujemy z Golubia do Brzynia, niedaleko Torunia i właśnie naszą metą będzie ten etap Camino Polaco, który kończy się w Ciechocinie, a będą różne sposoby tego pielgrzymowania również dostępne dla wszystkich chętnych, zarówno piesza, tradycyjna pielgrzymka, która właśnie potrwa około 3-4 godzin, w zależności od rytmu każdego z pielgrzymów, ale także jest możliwość i na rowerze, a i organizatorzy pomyśleli też o takim pielgrzymowaniu kajakowym, bo wykorzystujemy właśnie ten fakt, który trudno chyba w Europie gdzieś indziej znaleźć, że Camino prowadzi również wzdłuż rzeki Drwęcy, a więc i ta forma będzie miała miejsce. O godzinie 13 wszyscy pielgrzymi się spotykają w Ciechocinie, będzie wioska Jakubowa, rozmaitości Jakubowe, przybliżymy historię pielgrzymek do Komposteli, jak to wyglądało z naszych polskich ziem, to wędrowanie właśnie do grobu apostoła Jakuba, a o godzinie 15 właśnie w parafii w Ciechocinie odprawimy w intencji wszystkich pielgrzymów mszę świętą, prosząc za tymi, którzy dopiero myślą, a może za tych, którzy właśnie wędrują w tym czasie. To też jest grupa z Torunia, którą serdecznie pozdrawiam w tych właśnie dniach, Santiago, również o nas wszystkich pamięta, grupa młodzieży naszej toruńskiej, więc myślę, że to jest ogromna okazja, aby poznać bogactwo i klimat Camino i serdecznie zapraszamy jutro właśnie w godzinach popołudniowych do Ciechocina.
To myślę, że Toruń dopisze, bo w tej chwili właśnie mieszkańcy Torunia usłyszeli, księże profesorze, tę wiadomość. To bardzo się cieszymy, a przy okazji właśnie też dziękujemy, bo wiemy dobrze, że właśnie ksiądz profesor bardzo promuje właśnie ten sposób też pielgrzymowania i święty Jakub w Polsce jest coraz bardziej czczony.
To bardzo dziękuję, ojcze.
Księdza profesora. Wszystkiego dobrego i prosimy
z Panem Bogiem
prosimy teraz księdza profesora o komentarz.
Księży Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Ja powiem tak, że przy tego typu właśnie pielgrzymkach, kiedy mamy przed sobą takie duże odległości, to w szczególny sposób pokazuje się ta symboliczna strona pielgrzymki, którą możemy uznać jako wyraz poszukiwania Boga w swoim życiu. Okazuje się, że każdy z nas, mimo tutaj deklarowanej wiary, to jednak powinien tego doświadczyć i jedynym sposobem, praktycznie jedynym sposobem jest właśnie wyjście na pielgrzymi szlak, a ten szlak pielgrzymi do grobu świętego Jakuba jest szczególnym szlakiem z racji właśnie tej długiej drogi, jeśli ktoś podejmuje z różnych miejsc, jednak decyduje się na jakąś długą drogę i to poszukiwanie Boga no nabiera też takiego właściwego sensu. To jest rzeczywiście szukanie Boga w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, w różnych przeżyciach, w różnych stanach. I to myślę, że pokazuje, że w jednej pielgrzymce można przeżyć taką pigułkę i życia, i wiary. I to jest na pewno piękne. A druga taka myśl mi się nasuwa przy okazji tych właśnie pielgrzymek, to jest właśnie właściwa intencja, bo najczęściej ci ludzie, którzy decydują się na te pielgrzymki, naprawdę mają już taką sprecyzowaną intencję, a w pielgrzymce ta intencja jest naprawdę ważna, żeby to nie był taki czas wyjścia w poszukiwaniu intencji, tylko w poszukiwaniu Boga i to już jest ta właściwa intencja.
Odbieramy już jeden z ostatnich telefonów. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przy telefonie Wiesława z Warszawy.
Witamy Panią.
Ja chciałam się podzielić takim moim doświadczeniem. Była mowa o tym, że ludzie wyjeżdżają do Grecji, a tam może jest trudność w odwiedzeniu kościoła, pójścia na mszy świętej. Ja chcę powiedzieć o tym, jak wiele lat temu pojechałam do Grecji sama, bez żadnej wycieczki, bez żadnego hotelu i właśnie w samych Atenach, w środku lata, wydawało się, że no, znaleźć tam kościół jest niemożliwe, ale dopytałam się, o dziwo, dotarłam pół godziny przed mszą świętą i właśnie w tym kościele, dosyć takim pustawym, trochę półmrocznym, rozległym, ale też jakimś takim bardzo prostym, powiedziałabym nawet ubogim. Tam doświadczyłam uniwersalnego kościoła. Tam byli ludzie z różnych stron świata. Może nie ogromna grupka, ale to przekazanie sobie znaku pokoju w miejscu, w którym w zasadzie no, ciężko by było nawet pomyśleć, że się znajdą jacyś ludzie jeszcze ze świata, dało mi takie odczucie właśnie tego uniwersalizmu. Wtedy właśnie poczułam, że Pan Bóg jest wszędzie. I to było piękne, piękne doświadczenie. Inną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest to, że w Warszawie, na Chomiczówce, na Bielanach, jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w którym jest piękna kaplica Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to taka patronacka kaplica i w niej znajdują się relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Myślę, że trochę mogę zaprosić i jest to piękne miejsce, piękny kościół, bardzo pięknie otoczony opieką przez księdza proboszcza. I taki kościół, do którego no jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zawiódł, bo nie jestem akurat nie parafianką, ale jestem tak ogromnie związana z tym kościołem. Także Pan Bóg właśnie przez podróże, przez takie właśnie pielgrzymki po prostu prowadzi nas do siebie. Ewidentnie, po prostu prowadzi nas do siebie.
Dziękujemy Pani Genewefo i prosimy księdza profesora o komentarz. Przepraszam, Panie Wiesławo. Przepraszam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Wiesławo, tak, to jest rzeczywiście potwierdzenie tego, o czym tutaj właśnie mówimy, że jeśli to jest prawdziwy pielgrzym, nie tylko turysta, myślę, że chrześcijanin powinien być nawet jak wyjeżdża w celach turystycznych, powinien być pielgrzymem, to jego motywem powinno być to, co Chrystus mówił do apostołów. Jeśli do jakiego domu wejdziecie i was przyjmą, to niech tam w tym miejscu spocznie wasz pokój, bo to jest miejsce dla ciebie przyjazne. To jest takie przesłanie dla nas. Jeśli gdzieś jedziemy, to rzeczywiście powinniśmy być takimi ambasadorami naszej wiary. I bycie tym ambasadorem to nie jest tylko zbieranie zaszczytów, ale też wyjście w to, co tam akurat przeżywamy, doświadczamy, gdzie jesteśmy. I rzeczywiście, jeśli ktoś chce znaleźć Kościół, tak jak pani powiedziała, to nawet go znajdzie w Atenach. Ale to jest właśnie turysta pielgrzym. To jest właśnie ten, który nie jest tylko tym, który ma być obsłużony, ale który chce innym służyć, prawda? Czyli jest takim naprawdę prawdziwym chrześcijaninem, chce służyć innym. I myślę, że jeśli rzeczywiście ten wysiłek się pojawi w tym naszym chrześcijańskim pielgrzymowaniu, to w każdym miejscu można, jeśli się chce uczestniczyć, znaleźć można kościół, gdzie będzie msza święta.
I kochani, ostatni już telefon, jaki odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Ja dzwonię, Jacek z Toronto dzwonię. Ja tak się przysłuchuję faktycznie tym wypowiedziom, bo naprawdę ciekawe wypowiedzi są, że tak powiem, w Radiu Maryja. Przeróżne tematy ruszamy, ale tematy są naprawdę interesujące. I tak się nieraz tutaj za oceanem zastanawiamy, skoro tam jest Bóg, jest wiara, bo zawsze tak mówimy, gdzie nie ma Boga, nie ma wiary, tam jest bałagan totalny i tak jest po prostu bałagan totalny tutaj na przykład. I właśnie temat ostatni, jaki ruszyła Radio Maryja o tej przemocy, co to jest właśnie wprowadzenie tej przemocy? To będzie na wzór Kanady.
Panie Jacku, ale temat jest dzisiaj o turystyce.
Ja wiem, ale tak jak powiedziałem, to jest rozbicie małżeństw w 80%. Do tego dążą wszyscy na całym świecie i tak będzie w Polsce. Nikt się nie może tego uświadomić. Następnie, jeśli ktoś tam ruszył temat sanktuarium. Pamiętam i będę to pamiętał do końca życia, ponieważ akurat była pierwsza wizyta papieża, jak ksiądz przyszedł, prowadziliśmy wtedy biznes i powiedział w ten sposób: potrzebujemy zrobić dach na sanktuarium maryjnym, na Chełmskiej Górze. No oczywiście myśmy się szybko zdeklarowali, okej, w porządku. Przychodzi ksiądz, załóżmy przed samym przyjazdem, mówi tak, ale przepraszam, my nie mamy żadnej kasy. I wtedy powiedział, niech ci Bóg wynagrodzi w niebie. I teraz tak skojarzyłem sobie, no jest papież świętym, prawda? Był przyjazd, zdarzyła się taka. Jakie to jest miłe dzisiaj popatrzeć z punktu widzenia odległości, czasu i tak dalej, bo to było 20 parę lat temu i po prostu tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Ale tak jak powiedziałem, podziwiamy i zastanawiamy się tylko, skoro naprawdę, bo uważamy, że Polska to jest krajem katolickim i tak uznaje się przynajmniej za oceanem, że ten kraj nie powinien po prostu absolutnie się bać niczego i powinien dążyć i iść tą drogą, którą wychowaliśmy się wszyscy po drodze, którzy nawet tutaj jesteśmy i ubolewamy, że po prostu, no niestety ta odległość stworzyła, że i tutaj też jest rezerwa i w tych pielgrzymowaniach, bo tak właśnie teraz przed chwilą rzucam, no będzie pielgrzymka do Midland, prawda? Oczywiście tam Polonii trochę pójdzie, na pewno wiadomo, że ciężko, to nie jest takie proste, żeby, bo tu czasowo no niestety nie wyrabiamy, bo jest praca i jak to trafi w niedzielę, okej, jeśli to wcześniej, to niestety nie da rady. Natomiast po prostu samo to w Midland, jak się popatrzy na tę pielgrzymkę, która jest ciekawy temat, naprawdę ciekawy. I ja jeszcze wrócę, właśnie takie jedno zdarzenie, które też utkwiło mi w pamięci, to był ostatni przyjazd papieża do Toronto i pamiętam jak dzisiaj, jak się skończyła Druga Krzyżowa, jak ludzie płakali, niektórzy z obcych krajów, którzy nie, w ogóle nie widzieli, o co chodzi w tej Drodze Krzyżowej i nawet się pytali, bo to była Droga Krzyżowa po prostu przez ludzi żywych stworzona. Więc te wszystkie stacje, to wszystko, to oni to widzieli po raz pierwszy, niektórzy po raz pierwszy w życiu, ponieważ po prostu są najczęściej pogani albo w ogóle nie mają nic wspólnego, a mimo wszystko przyszli, popatrzyli i to też rzuciło się niesamowicie, że tak powiem, jako temat do przemyśleń, no, że są ludzie, którzy nigdy z tym nie mieli do czynienia, raz to zobaczyli i po prostu gdzieś tam poszli na bok i zapłakali. Kim on w życiu był? Praktycznie nikim. Tylko tyle, że pracował, a tak naprawdę to nie wie nawet, jakiego był wyznania. No tak myśmy to zrozumieli, patrząc z boku na niektórych ludzi. Dziękuję, tyle.
Panie Jacku, bardzo dziękujemy. I teraz już oddaję głos księdzu profesorowi, nie tylko do skomentowania tego telefonu, ale też już, aby skonkludować dzisiejsze rozmowy niedokończone. Turystyka w Kościele i w demokracji.
Panie Jacku, bardzo dziękuję za ten głos, bo on jest w pewnym sensie takim podsumowaniem. Rzeczywiście pan tu poruszył parę wątków, ale ja chciałbym to skomentować, odwołując się do takiego pedagoga holenderskiego, zresztą protestanta, Langevelda, który nazywa historyczną prawdę twierdzenie, że odrzucenie Boga i religii doprowadzi do takiej sytuacji, w której nie tyle trzeba ratować Boga, co raczej trzeba ratować człowieka. Czyli jeśli my tutaj namawiamy do tego, żeby Bóg był obecny w życiu człowieka przez cały czas, nie tylko wtedy, kiedy spełnia jakieś kultyczne czynności, kiedy jest na mszy świętej, ale żeby Bóg był obecny w życiu codziennym, to właśnie po to, że my chcemy ratować człowieka. Człowiekowi Bóg w niczym nie przeszkadza. Natomiast jeśli człowiek sam odpowiada sobie na pytanie, kim jest, to przestaje słuchać Boga, przestaje mieć jakieś wartości, wszystko staje mu się obojętne i wtedy Langeveld mówi, że taki człowiek to jest podobny do tego człowieka, który chodzi z pochodnią obok beczek z prochem, które w każdej chwili mogą wybuchnąć. I ja myślę, że jeśli pokazujemy tutaj i turystykę, i pielgrzymowanie, i w kościele, i w demokracji, to chcemy powiedzieć, To jest naprawdę szansa dla człowieka. To jest szansa dla człowieka, który w ten sposób poznaje siebie, odkrywa na nowo prawdę o swojej wielkości. W zetknięciu z naturą odkrywa piękno tego, co Bóg mu dał. Zaczyna przez wysiłek odkrywać w sobie nowe możliwości. Przez to, co przeżywa i czego doświadcza, czy to jest wyjazd turystyczny, czy to jest turystyka religijna, czy turystyka pielgrzymkowa, to przede wszystkim staje się mocny wiarą, bo wiara to jest to spotkanie z Bogiem. Nie tym, do którego się tak może nieraz już przyzwyczaiłem i z którym sobie rozmawiam jak równy z równym, tylko z Bogiem, który mi się objawia w wielkości natury, w pięknie architektury, w bogactwie kultury i nagle zaczynam tego Boga pojmować w nowy sposób. On w moim życiu zaczyna odgrywać nową rolę i dlatego warto ruszyć się ze swojego miejsca pobytu, wyjść, ruszyć w tę przestrzeń nieznaną, nie bać się przeszkód, nie bać się wysiłku, nie bać się niebezpieczeństw, bo tylko w tym ruchu, w tym byciu w nowych miejscach, w zmianie środowiska, w zmianie sposobu spędzania czasu, w zmianie rytmu życia, ja na nowo odkrywam to, kim ja jestem sam i kim jest Bóg w moim życiu. Więc naprawdę warto podróżować, warto wyjeżdżać, warto wyruszać na turystyczne trasy, a przede wszystkim warto być tym świadomym chrześcijaninem, że ja jestem homo viator, czyli ja jestem tym nieustannym pielgrzymem, ale moim celem jest niebo, bo tam pielgrzymujemy.
I za to optymistyczne zakończenie i za całość dzisiejszych rozmów niedokończonych bardzo dziękujemy księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Janowi Przybyłowskiemu, kierownikowi Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.